Siostry, mili w Panu bracia, pragnę Was serdecznie przywitać słowami naszego Pana. Pokój Wam. Trochę może będzie trudno zebrać myśli po tym, co dzieci nam tutaj zaprezentowały. Zawsze jest to moment, kiedy wzruszamy się, kiedy coś się dzieje z gardłem i jest trudniej mówić. Spróbujemy. Chciałbym Was, bracia i siostry, zapewnić, że braterstwo ze zboru w Krakowie, którzy nie mogli tutaj przyjechać, są z Wami tutaj swoimi sercami, że mają do Was jak najlepsze braterskie uczucia, przekazują Wam swoją miłość i serdeczne pozdrowienia. Myślę, że niektórzy może oglądają nas w tej chwili przez internet. Kochani, gdy Słowo Boże czytamy w zborze, czytamy go inaczej niż w domu, niż zwykle to czynimy. Dlaczego inaczej? Dlatego, że poświęcamy więcej uwagi, jesteśmy bardziej wnikliwi, potrafimy znaleźć więcej lekcji w tym słowie. Dowodem tego jest to, że gdy zaczynaliśmy w naszym zgromadzeniu zastanawiać się nad Księgą Dziejów Apostolskich na naszych czwartkowych nabożeństwach, przyznaję się, pomyślałem, co tam ciekawego możemy znaleźć. Przecież to tylko historia, każdy zna, każdy wie, jak to było. Nazwa łacińska tej księgi to, kto ma Biblię Gdańską, to może sobie przeczytać, Acta Apostolorum. Kto z nas lubi studiować akta? A jednak, braterstwo, trzeba powiedzieć, że wspólne zborowe czytanie na wiele rzeczy otwiera nasze oczy. I chciałbym, kochani, podzielić się z Wami jedną krótką historią, którą możemy znaleźć właśnie w Księdze Dziejów Apostolskich, historią, która została zapisana w 8 rozdziale tej księgi. Historią trochę dziwną, trochę tajemniczą, historią pewnego czarnoksiężnika o imieniu Szymon, który również zaznajomił się z Ewangelią. Jeśli nie sprawi Wam to kłopotu, braterstwo, otwórzcie sobie 8 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich w swoich Bibliach i pozwólcie, że przeczytamy fragment z tej księgi, 8 rozdział, od wersetu 9 do 24. A był w mieście od jakiegoś czasu pewien mąż imieniem Szymon, który zajmował się czarnoksięstwem i wprawiał lud w Samarii w zachwyt, podając się za kogoś wielkiego. A wszyscy, mali i wielcy, liczyli się z nim, mówiąc, ten człowiek to moc Boża, która się nazywa wielka. Liczyli się zaś z nim dlatego, że od dłuższego czasu wprawiał ich w zachwyt magicznymi sztukami. Kiedy jednak uwierzył Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. Nawet i sam Szymon uwierzył, gdy zaś został ochrzczony, trzymał się Filipa, a widząc znaki i cuda wielkie, jakie się działy, był pełen zachwytu. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze zstąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. A gdy Szymon spostrzegł, że Duch bywa udzielany przez wkładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze i powiedział: dajcie im mnie tę moc, aby ten, na kogo ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego. A Piotr rzekł do niego: niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce Twoje nie jest szczere wobec Boga. Przeto odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby Ci być odpuszczony zamysł serca Twego. Widzę bowiem, żeś pogrążony w gorzkiej żółci i w więzach nieprawości. Szymon zaś odpowiedział i rzekł: módlcie się wy za mną do Pana, aby nic z tego na mnie nie przyszło, co powiedzieliście. Tak wygląda tekst tej historii. Niektóre Biblie mówią, że Szymon dawniej zajmował się czarnoksięstwem i wprawiał w zachwyt lud Samarii. Nie ma już później wzmianek na temat tej osoby. Nie ma już później wzmianek w Biblii na temat Szymona. Nie wiemy, co z nim stało się dalej. Jest to temat ciekawy i przyznam się, że ta historia zainspirowała mnie do zastanowienia się również nad tym, co stało się dalej z Szymonem. W Dziejach Apostolskich jest jeszcze jedna historia z udziałem czarnoksiężnika, fałszywego proroka Bar Jezusa, która jest zapisana nieco dalej w Księdze Dziejów Apostolskich w rozdziale 13 od 4 do 12 wersetu, co świadczy o tym, że w tamtym czasie czarnoksięstwo, czarna magia musiały być dość mocno rozpowszechnione i dość często można było spotkać kogoś, kto parał się tym zajęciem. Gdybym, bracia i siostry, zadał wam teraz pytanie, czy czarnoksięstwo i zadawanie się z mocami ciemności jest rzeczą dobrą? Czy kogokolwiek byśmy do tego zachęcali, czy namawiali? Jak byście powiedzieli, bracia i siostry? Nie. Myślę, że jesteśmy przekonani na 100%, że nie będziemy nikogo nakłaniać do tego, ani nawet przez myśl nam nie przejdzie, żebyśmy się chcieli tym zajmować. Inne pytanie. Skąd to wiemy, że jest to złe, złem, które nie podoba się Panu Bogu? Powiemy zapewne, że było to zabronione przez Torę i stąd wiemy, że Pan Bóg tego nie znosi. Mało albo prawie w ogóle Nowy Testament nie naucza na ten temat. Gdy apostoł Paweł wymienia uczynki ciała w liście do Galacjan w 5 rozdziale, bardzo znane miejsce, wymienia tam również pośród innych uczynków także czary. Zapewne apostoł Paweł wiedział, że mówi do ludzi, którzy są związani z religią, która wcześniej już była zakorzeniona w Izraelu. Że mówi do ludzi, którzy zetknęli się z tym, co zostało napisane wcześniej. Gdy szukamy rozwiązań, bardzo często sięgamy do tego, co było napisane wcześniej. Cokolwiek napisano, ku naszej nauce napisano. Tutaj jest może dobry moment na uczynienie dygresji do tematu naszej konwencji, do dziedzictwa naszych ojców. Jeśli potrzebujemy podjąć trudną decyzję, sięgamy nie tylko do Nowego Testamentu, ale szukamy również wskazówek w tym, co odziedziczyliśmy i otrzymaliśmy od dzieci, od synów Abrahama według ciała. Nie sposób naszej chrześcijańskiej rzeczywistości odciąć od tego, co Najwyższy przekazał do przestrzegania ludowi Izraela. Powinien to być dla nas cenny komentarz, który może nadawać kierunki wszelkim naszym wyborom i decyzjom. Choć czasem potrzebne jest mądre i roztropne przełożenie nakazów Starego Testamentu na duchowy język nowotestamentowego zakonu wolności. Akurat nie w tym przypadku. Bo tutaj dobrze uczynimy, jeśli zapisy Tory przyjmiemy w sposób, w jaki zostały one podane, czyli w sposób dosłowny. Trzecia Księga Mojżeszowa, rozdział 20, werset 6. Kto zaś zwróci się do wywoływaczy duchów i do wróżbitów, by naśladować ich w cudzołóstwie, to zwrócę swoje oblicze przeciwko takiemu i wytracę go spośród jego ludu. Piąta Księga Mojżeszowa, 18 rozdział, wersety od 9 do 12. Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów. Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych. Gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg twój, wypędza ich przed tobą. Czy te słowa, kochani bracia i siostry, nie są dla nas również żyjących wiele stuleci później wskazówką odnośnie naszego sposobu postępowania? Jeśli Pan Bóg powiedział, że pewne rzeczy są obrzydliwością i przekazał to wyraźnie ludowi Izraela, naszym ojcom, to czy powiemy, że upływ czasu to zmienił, że Panu Bogu przeszła już odraza do niektórych uczynków czy do niektórych zachowań? Bylibyśmy bardzo nierozsądni, myśląc w ten sposób. Apostoł Paweł w znanym nam dobrze 11 rozdziale listu do Rzymian pisze, że to my, wierzący z pogan, zostaliśmy wbrew naturze wszczepieni do pnia żydowskiego dziedzictwa. Wiara w tego samego Boga, w którego wierzył Abraham, Izaak, Jakub i Mojżesz, zobowiązuje nas do szanowania Bożego prawa i Bożych upodobań w takiej samej mierze, jak czujemy się zobowiązani i pragniemy szanować i czcić samego Boga. Nawet jeśli nie czujemy się wprost związani przymierzem synaickim i zakon dany Mojżeszowi nas nie obowiązuje nas z co najmniej dwóch powodów, to słowa wypowiedziane przez Boga Izraela, niezależnie od czasu ich wypowiedzenia, powinny być dla nas dalej ważne. Powinny mieć wpływ na nasze życie. Jakie to dwa powody, o których powiedzieliśmy, nieobowiązywania nas zakonu mojżeszowego? Pierwszy powód to taki, że nie jesteśmy Żydami według ciała, nie jesteśmy Hebrajczykami i to nie z nami zostało zawarte przymierze zakonu. Drugi powód to nawet gdybyśmy byli Hebrajczykami, to zgodnie z nauczaniem apostoła Pawła śmierć rozwiązywała wszystkie przysięgi i wszystkie przymierza. Nie tylko przymierze małżeńskie, ale także przymierze uczynione z Bogiem. Kończyła je śmierć. Więc umarliśmy i jesteśmy pogrzebani wraz z Chrystusem. Jeśli tak uczyniliśmy, to dla nas obowiązujące jest tylko jedno przymierze. Przymierze ofiary. Nasze naśladowanie Chrystusa, który jest przecież także różdżką z pnia Isajego i Mesjaszem Izraela, byłoby niepełne, a nasze poznanie wielu zagadnień Bożego Słowa byłoby mocno ułomne, gdybyśmy odrzucili dziedzictwo dobrych kontaktów z Bogiem, jakie On zapoczątkował w Abrahamie. Mówiąc o dziedzictwie naszych ojców, musimy mieć na uwadze również ten aspekt naszego czerpania soków życiowych z pnia tych, którzy byli prekursorami, a często wspaniałymi wzorami dla naszej wiary. Pytanie dodatkowe. Czy jeśli Szymon ewidentnie był czarnoksiężnikiem i jeśli Bóg Izraela ewidentnie tego zabraniał, to dlaczego ktoś taki jak on mógł swobodnie do pewnego czasu parać się tym zajęciem? Dlaczego nie został wytracony z ludu. Dlaczego tolerowano takie postępowanie? Możliwa odpowiedź jest taka, że historia ta wydarzyła się w jakiej okolicy? W Samarii. Miała właśnie tam miejsce, gdzie prawo Boże nie było tak rygorystycznie przestrzegane. Choć sami Samarytanie uważali siebie za wierzących w tego samego Boga Izraela, w tego samego Boga, co Żydzi, byli przez nich jednak uważani jako obcy, jako tacy, którzy nie wypełniają w pełni przepisów prawa. Stąd duża pogarda i izolowanie się Żydów od Samarytan. Być może to jest powodem, że Szymon mógł spokojnie w tamtej okolicy swój proceder czarnoksięski uprawiać. Wróćmy do naszej historii. Spróbujmy króciutko przeanalizować, co tam się wydarzyło. Z czym wiązało się zajęcie Szymona? Ano, zapewne wiązało się z tym, że był on w centrum uwagi. Był on otoczony ciągle ludźmi, ciągle był podziwiany, ciągle był darzony szacunkiem, jako ktoś niezwykły. Dzisiaj powiedzielibyśmy, był celebrytą. Był człowiekiem sukcesu, był człowiekiem na świeczniku, którego podziwiali wszyscy. Szymon zapewne przyzwyczaił się do popularności. Przyzwyczaił się do tego stopnia, że chciał to nadal kontynuować. Chciał nadal być podziwianym i wprawiać ludzi w zachwyt. Trudno mu było przyjąć fakt, że kto inny przyćmił jego blask, stając się dystrybutorem niezwykłych mocy, wobec których to, co czynił Szymon, było mało spektakularne. Szymon zauważył, że jego sława zaczęła przygasać, że już nie on jest w centrum uwagi ludzi. W wersecie 21 naszej historii czytamy, że słowa świętego apostoła Piotra następujące: co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału. Dlaczego? Po pierwsze, myślę, że dlatego, że pewne działania, takie jak przekazywanie Ducha Świętego poprzez modlitwę i poprzez włożenie rąk, były zastrzeżone dla apostołów. Także w tej historii apostołowie Piotr i Jan przybyli, aby w pewnym sensie dopełnić dzieła, którego dokonał Filip wcześniej. Szymon nie miał w tym działu ani cząstki. To nie była jego rola, by przekazać Ducha Świętego komukolwiek. Powód drugi. Jak czytamy w wersecie 21, apostoł Piotr, kontynuując swą wypowiedź, mówi: gdyż serce twoje nie jest szczere wobec Boga. Te słowa apostoła Piotra mogą wskazywać na to, że w tej odpowiedzi chodziło apostołowi nie tylko o kwestię możliwości przekazania dalej Ducha Świętego przez Szymona. O co jeszcze mogło chodzić? W jakiej sprawie Szymon nie miał cząstki ani udziału? Mógł mieć apostoł Piotr na myśli fakt, że taki stan serca, jaki miał w tej chwili Szymon, w ogóle wyklucza możliwość uczestniczenia w społeczności naśladowców Chrystusa. To było coś, czego nie dało się pogodzić z nawróceniem i nowym życiem w Chrystusie. By mieć cząstkę, Szymon miał jedno tylko wyjście – zmienić się. W wersetach 22 i 23 przeczytamy o tym, że Szymon miał odwrócić się od nieprawości, że miał zły zamysł serca i był pogrążony w gorzkiej żółci i w więzach nieprawości.
Co znaczy ta diagnoza? Można przypuszczać, że te określenia nieprawość, zły zamysł serca, żółć, więzy nieprawości mogą oznaczać, że umysł Szymona, pomimo tego, że dał się Filipowi ochrzcić, że uwierzył w Chrystusa, jego umysł był tak mocno zatruty pychą i nieprawością, że już na początku jego drogi zagrażała mu duchowa katastrofa. Apostoł dostrzegł, że chrzest, który przyjął Szymon, zupełnie nie był dla niego prośbą o dobre sumienie, o czym ten sam apostoł Piotr, który pełni w tej historii tak ważną rolę, napisze potem w swoim liście, w pierwszym liście Piotra 3,21, gdzie przeczytamy takie słowa. Ona, czyli arka zbudowana przez Noego, jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jak możemy zauważyć, choćby po samej reakcji apostoła Piotra, Szymon popełnia bardzo poważny błąd. Zapewne bardzo zasadne jest pytanie, dlaczego nie padł trupem, jak wcześniej Ananiasz i Safira, którzy chcieli okłamać Boga. Tą historię też możemy znaleźć w Księdze Dziejów Apostolskich, w rozdziale 5, wersetach od 1 do 11. Czy jeśli święty Piotr mówi, niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, to nie został wysłuchany przez Boga? Czy też te słowa miały jakieś inne znaczenie? Czy też miały spełnić jakąś inną rolę? Czy te dwie historie są ze sobą tożsame co do mechanizmów? Przewinienie, ujawnienie przewinienia, kara. Najwyraźniej nie są. Nie da się nałożyć na siebie tych dwóch zdarzeń, mimo że z pozoru wyglądają bardzo podobnie. Łączy je przecież ze sobą postać apostoła Piotra. Co więc je różni? Dlaczego apostoł Piotr nie reaguje tak samo w obu przypadkach? Są dobre pytania, braterstwo. W przypadku Ananiasza i Safiry mamy do czynienia z kłamstwem, z perfidną intrygą uknutą przez współmałżonków, którzy pragną w ten oszukańczy i obłudny sposób zbudować swój wizerunek jako wspaniałych i jakże hojnych naśladowców Chrystusa. Ich plan jednak miał pozostać do samego końca ukryty. Opierał się na obłudzie i mimo zewnętrznych pozorów pobożności był kłamliwy i brudny od samego początku, aż do niechlubnego końca. Szymon, pomimo że jego postępek możemy nazwać bezsensownym, głupim, niegodnym naśladowcy Chrystusa, Szymon jest cały czas transparentny. On jest przezroczysty. Nie knuje intrygi, nie posługuje się kłamstwem, niewątpliwie jest w poważnym błędzie. Możemy powiedzieć także, że grzeszy przeciwko Bogu swoją pychą, swoją zuchwałością, ale jest transparentny. Szymon nie kłamie, nie posługuje się intrygą, nie chodzi mu o polityczną poprawność. On chciał ubić z apostołami tylko pewien interes. Jasno wyjawia swoje zamiary. Nie jest oszustem i obłudnikiem. Pokazuje swoją prawdziwą twarz. Nie udaje kogo innego. Widzimy go w tej historii jak na dłoni. Szymon jest co prawda w więzach nieprawości i w gorzkiej żółci, ale Szymon nie kłamie. Tego nie możemy o nim powiedzieć. stać go na może okazywaną w dziwaczny sposób, ale jednak szczerość. Szymon jest transparentny. To może temat na inne rozważanie, ale przez porównanie, zestawienie ze sobą tych dwóch historii możemy zauważyć, jak bardzo sam Pan Bóg nienawidzi obłudy, kłamstwa, braku szczerości. Wróćmy do pytania, jaką rolę miały w tej sytuacji spełniać ostre słowa apostoła Piotra. Wszystko wskazuje na to, że miały przede wszystkim przestraszyć i wewnętrznie poruszyć Szymona. Czy coś jeszcze? Oczywiście, że tak. Słowa te miały go pouczyć i pomóc mu odwrócić się od grzechu, odwrócić się od cielesności, które w tym momencie okazał. Słowa apostoła, mimo że wydają się bardzo mocne i twarde, jednak są napomnieniem. Nie tylko diagnozą i ogłoszeniem kary, ale właśnie napomnieniem i receptą, jak wyjść z tego złego stanu. Apostoł Piotr mógł być poruszony, mógł być nawet zdenerwowany tą sytuacją. Jednak tak naprawdę apostoł nie chce, by Bóg uśmiercił Szymona, choć ten popełnił straszny błąd. Święty Piotr używa takich środków i takich słów, jakie są w tej sytuacji konieczne. Ale święty Piotr doskonale wpisuje się tutaj, w 100% wpisuje się w sposób działania Pana Boga, który przecież nie chce śmierci grzesznika. Pan Bóg pragnie naprawy grzesznika, zrozumienia błędu. Pan Bóg pragnie pokutowania. Apostoł Piotr, pomimo drastycznej formy, udziela tutaj klasycznego napomnienia. Co nim kieruje? Z pewnością chęć pomocy i chęć pozyskania brata, jak przeczytamy w innym miejscu. Czasem może zapominamy, że celem każdego napomnienia powinno być pozyskanie brata, a nie jedynie wypełnienie wobec niego pewnych procedur, by zdjąć z siebie odpowiedzialność, by umyć ręce. Tak postąpił apostoł święty Piotr i, jak powiedzieliśmy, wpisał się tutaj w sposób działania Pana Boga. Pan Bóg działa bardzo podobnie. Pan Bóg nie chce, by grzesznik umarł, ale żeby przestał grzeszyć. W księdze Ezechiela, w rozdziale 18, w wersecie 23, przeczytamy takie słowa. A zaż ja się kocham w śmierci niepobożnego, mówi panujący Pan. I zanim nie raczej, gdy się odwróci od dróg swoich, aby żył. Pytanie z tej historii, następne, jakie nam się nasuwa, to czy do tego przełomowego momentu postrzegamy Szymona jako postać pozytywną czy negatywną? Myślę, że nie mamy wątpliwości, braterstwo, że z całą pewnością Szymon był tutaj postacią negatywną, bo wyraźnie widać, że pomimo uwierzenia w Chrystusa pozostał w nim ciągle stary człowiek. Szymon nawet nie próbował go maskować, nie próbował go ukrywać, nie rozumiał nawet, że trzeba walczyć z pychą i chęciami bycia podziwianym celebrytą za wszelką cenę. Nie rozumiał, że jest to puste i pozbawienie czci dla Boga dążenie. Lepszym jednak pytaniem jest to, w którą stronę potoczyły się potem losy Szymona. Co się stało z nim, gdy już poznał swój błąd? Jaki scenariusz wypełnił się w dalszym życiu Szymona? Czy nastąpiło zrozumienie swojego stanu, naprawa uczuć serca i bycie potem przykładnym chrześcijaninem, czy też całkowite odwrócenie się od drogi sprawiedliwości, upadek i stoczenie się, jak to powiedział apostoł, tenże sam apostoł Piotr, który również w tej historii uczestniczy w drugim swoim liście, w drugim rozdziale, 20 wersecie. Przeczytajmy. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nie uwikłani dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Pamiętamy zapewne o drastycznych dość porównaniach, jakich używa dalej apostoł Piotr, opisując tą sytuację. Pisze o świni wracającej do błota, pisze o psie, który wraca do swoich wymiocin. Czy myślimy, braterstwo, że w życiu Szymona tak właśnie się stało? Że zgodnie z ostrzeżeniem samego Jezusa nieczysty duch powrócił do niego i działał z siedmiokrotnie większą mocą niż poprzednio? Słowo Boże, jak powiedzieliśmy, milczy na temat dalszych losów byłego czarnoksiężnika, ale mam przeczucie graniczące z pewnością, że po przestraszeniu swym złym stanem serca i zasmuceniu się, Szymon jednak porzucił swe gorzkie i złe myśli i zapragnął się zreformować. Zapragnął upamiętać się, jak pisze apostoł Paweł w swoim liście, że zasmucił się smutkiem według Boga. Drugi list do Koryntian, rozdział 7, werset 10. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. Dowodem na taki właśnie optymistyczny i pozytywny przebieg przyszłych wydarzeń są dla mnie słowa samego Szymona. Słowa, które wypowiada tuż po tym, gdy dowiedział się, dokąd może go doprowadzić taki sposób życia. Werset 24. Szymon zaś odpowiedział i rzekł: módlcie się wy za mną do Pana, aby nic z tego na mnie nie przyszło, co powiedzieliście. Szymon zapewne zorientował się, że tylko Bóg potrafi go wydobyć z tarapatów, w których się znalazł. On chciał wyjść z tych tarapatów i wiedział, że tylko przez modlitwę sprawiedliwego, która wiele może, jak pisze nam apostoł Jakub, mógłby zostać podźwignięty ze swojego upadku. Wierzę, że czarnoksiężnik, celebryta potrzebował właśnie takiego wstrząsu w swoim życiu. Wstrząsu koniecznego po to, żeby mógł zrozumieć, na czym polega prawdziwa Ewangelia i na czym polega prawdziwe naśladowanie Chrystusa. Że nie chodzi tutaj o błyszczenie, nie chodzi tutaj o wzbudzanie podziwu i bycie otoczonym wielbicielami. Szymon zrozumiał, że ta droga doprowadzi go do niechybnej zguby. Uwierzył w słowa apostoła Piotra. Uląkł się i zapragnął to zmienić. Pytanie pomocnicze, które może się nam nasunąć w tej sytuacji: do którego momentu grzesznik może liczyć na zlitowanie się Pana Boga? Do którego momentu może liczyć na Jego wybaczenie? Czy coś ogranicza miłosierdzie Boga? Biblia, Słowo Boże, poucza nas, że grzesznik może liczyć na Boże wybaczenie dotąd, dopóki chce powrotu i chce skruszyć swoje serce przed Bogiem. Chce pokutować, dokąd chce odwrócić się od swojego grzechu, a Szymon chciał pokutować. Widział sens w powrocie do Boga i to dlatego można mieć nadzieję, że jednak nie skończył źle. Być może kiedyś przy zmartwychwstaniu okaże się, czy nie przesadziliśmy z naszym optymizmem. Wszystkie jednak okoliczności wskazują, że Szymon pomyślnie zakończył etap starego życia, życia celebryty i powrócił na dobrą drogę. Na dobrą drogę za Chrystusem. Chcę myśleć, że tak właśnie było. Drodzy braterstwo, pora na krótkie podsumowanie i na lekcję z tej historii. Myślę, że jesteście w stanie z pewnością znaleźć dużo więcej lekcji niż ja znalazłem. Ja znalazłem ich 6. Lekcja numer 1. Jeśli poprzestaniemy jedynie na ochrzczeniu się, a nasze serce pozostanie stare, myślące starymi schematami i starymi dążeniami, zagraża nam to, że zginiemy, jak to święty Piotr przepowiedział Szymonowi Czarnoksiężnikowi. Jeśli decydujemy się pójść za Chrystusem, jeśli decydujemy się okazać to przez chrzest, znaczy to dla nas tyle, że decydujemy się także krzyżować nasze stare ciało wraz z jego namiętnościami. Uczy nas o tym apostoł Paweł w liście do Galacjan, rozdział 5, werset 24 do 26. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujemy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. Lekcja numer 2. Jeśli u kogoś widzimy zły, grzeszny stan serca i chcemy go napomnieć, chcemy go ostrzegać przed zgubą, miejmy dla niego nie tylko ostre słowa, miejmy dla niego nie tylko ostrą diagnozę jego stanu, ale miejmy dla niego także jakąś receptę. Tak, jak miał apostoł Piotr dla Szymona. Jeśli chcemy kimś wstrząsnąć i zwrócić uwagę na jego wielki grzech, dajmy mu także sposób wyjścia z tego grzechu. Chciejmy mu pomóc. Chciejmy mu doradzić. Chciejmy wskazać drogę, w jaki sposób ktoś może sobie poradzić ze swoim kłopotem, ze swoim problemem, ze swoim grzechem. Jak ma wyjść ze swoich tarapatów? Okażmy mu troskę, a nie tylko potępiajmy. Pamiętajmy o tym, że celem każdego napomnienia ma być odwrócenie grzesznika z jego błędnej drogi. I celem każdego napomnienia ma być pozyskanie brata. Nie wypełnienie procedury i umycie naszych rąk. Nie tylko zdjęcie winy z nas samych. Lekcja numer 3. Jeśli zdarzy się tak, że to właśnie my jesteśmy tym, którzy jesteśmy napominani, nie uznawajmy jako wroga tego, kto w dobrych intencjach i w dobrej wierze przychodzi do nas po to, by nas ratować, by spowodować w nas wstrząs ku upamiętaniu. Traktujmy go nadal tak, jak brata. I o ile rzeczywiście dostrzeżemy, że popełniliśmy grzech lub popełniliśmy błąd, to tak samo jak Szymon, prośmy o walkę w modlitwach za nami. Lekcja numer 4. Do społeczności Kościoła Chrystusowego nie da się żadną miarą przenieść wzorców i metod działania i dążeń, które były dla nas być może ważne we wcześniejszym życiu, w życiu bez Chrystusa. Wśród naśladowców Pana Jezusa nie ma miejsca na bycie jak Szymon pysznym celebrytą, który będzie ciągle chciał walczyć o swój prestiż, swój wizerunek, swoją władzę, podziw, powszechny poklask dla swoich działań, dla, w cudzysłowie, magicznych sztuczek, które dokonuje. Nie ma być tak, kochani bracia i siostry, że ktoś, wskazując na nas, będzie mówił tak, jak mówiono o Szymonie. Ten człowiek to moc Boża, która nazywa się wielka. Zabrońmy mówić tak każdemu, kto chciałby o nas w ten sposób powiedzieć. Wśród wierzących zawsze mamy wskazywać na Boga oraz na Chrystusa jako autorów wszelkich sukcesów i odbiorców wszelkiej chwały. Jeśli zaczniemy sądzić, że mamy dbać o naszą własną chwałę, o naszą własną pozycję, jeśli zaczniemy sądzić, że powinniśmy walczyć o poklask ludzi, a przestaniemy wskazywać na niebo, może to być początek naszego upadku. Z tą różnicą, że my możemy nie mieć tyle szczęścia, ile miał Szymon Czarnoksiężnik. Możemy nie spotkać na swojej drodze apostoła, który nami począśnie i nas przestraszy. Lekcja numer 5. Pewne sposoby działania, które być może świetnie sprawdzają się w jakichś firmach czy korporacjach, nie mają miejsca wśród społeczności wierzących. Tam podstawą sukcesu jest zbudowanie hierarchii, jest podległość, zbudowanie zależności jednych osób od drugich, podziw, respekt, a często nawet wzbudzanie strachu w podwładnych to narzędzia, którymi w dość łatwy i prosty sposób i bez zbędnych dyskusji wymusza się realizowanie założeń i osiąganie zadowalających wyników. W ten sposób egzekwuje się posłuszeństwo. Coraz głośniej mówi się o specjalnym dziale nauki, o zarządzaniu lękiem, o wykorzystywaniu go do swoich celów, do osiągnięcia tego, jakie zamierzenie ma firma, jakie zamierzenie ma państwo. Tak właśnie czyni dziś świat. Jednak pamiętajmy, że wśród wierzących nie ma miejsca na stosowanie podobnych metod. Ludzie pragnący jedynie prestiżu i podziwu innych, pragnący być jak Szymon oświeconymi dystrybutorami i dysponentami mocy i działania Bożego, gotowi zapłacić każde pieniądze, by to właśnie do nich należała decyzja o udzieleniu bądź nieudzieleniu komuś Ducha Świętego, w rzeczywistości, tak jak Szymon, nie mają w tej sprawie cząstki ani udziału. Być może też, tak jak Szymon, potrzebują jakiegoś wstrząsu, by to zrozumieć. Bo nadal jest w nich cielesność i stary człowiek. Lekcja numer 6. Nawet jeśli w naszym życiu zdarzy nam się popełnić najgorsze głupstwo, nawet grzech, oby Pan Bóg nas przed tym uchronił, ale może się tak zdarzyć. Bądźmy transparentni jak Szymon. Nie kłammy, nie lawirujmy i nie knujmy jak Ananiasz i Safira, by uratować swój wizerunek. wtedy być może dla nas nie będzie już drogi powrotu. Nawet jeśli mocno pobłądzimy w naszym życiu, to jeśli będziemy transparentni, jeśli nie będziemy za wszelką cenę kłamać, starać się ratować swojego wizerunku, to może dzięki modlitwie sprawiedliwych nie przyjdzie na nas nieszczęście utraty życia, które zapowiadał apostoł Piotr Szymonowi. Pragnę wierzyć, że na Szymona nie przyszło nieszczęście, nawet jeśli popełnił w swoim życiu potworny błąd. Nawet jeśli popełnił błąd, nawet jeśli zgrzeszył przeciwko Bogu, był transparentny. Nie próbował okłamywać Ducha Świętego. Kochani bracia i siostry, niech te lekcje z historii Szymona Czarnoksiężnika pomogą nam być lepszymi w naśladowaniu Pana Jezusa. Mimo że czasem w tym naśladowaniu spotyka nas trud, spotykają nas burze życia, jak za chwilę zaśpiewamy w pieśni, kochani, starajmy się, by nasze serca były dobre, czyste przed Bogiem. Bądźmy dla siebie wsparciem, bądźmy dla siebie dobrzy i pamiętajmy, że naczelnym celem napominania powinno być pozyskanie brata. Amen.
Szereg trudnych życia muszę.